Tak na początku mszy świętej zapowiadałem, w czasie tych mszy duszpasterstwa w czwartki raz w miesiącu będziemy pochylać się nad tematami dotyczącymi modlitwy. I wydaje mi się, że modlitwy można się uczyć na dwa sposoby. Jeden to jest taki sposób, który dzisiaj raczej jest częściej rozpowszechniony, a przynajmniej takie są nasze oczekiwania, że chcielibyśmy się uczyć techniki modlitwy, poznawać jak to robić, żeby mówić o różnych metodach, sposobach. I może oczekiwaliście, że jak będą właśnie takie pacierze, to będziemy się uczyć na przykład jak się modlić różańcem, albo będzie o modlitwie Jezusowej, albo znowu o Lectio Divina, albo o nowennie pompejańskiej i jeszcze wszelakich innych rodzajach modlitwy. Ale nie będzie. Ponieważ osobiście uważam, że ten sposób uczenia się modlitwy jest słaby i generalnie nie działa. To znaczy, mamy takie pragnienie, żeby się nauczyć tych technik i potem możemy nawet przeczytać 1000 książek na ten temat i zdobyć bardzo dużą teoretyczną wiedzę i niewiele to zmieni w jakości życia modlitwy. Mogę to powiedzieć, dlatego że naprawdę dobrze się na tym znam, że to nie działa, bo sam już to przeszedłem. Sam już przeczytałem olbrzymią ilość książek o modlitwie w takim pragnieniu, że jak to przeczytam i jak zdobędę tą wiedzę i się nauczę tego, to się zacznę fajnie modlić. I nie zacząłem. Naprawdę mi to niewiele pomogło. Więc chciałbym z wami spróbować przejść drugą drogę. Taką, która jest charakterystyczna dla starożytnych, dla ojców pustyni i ojców Kościoła. Oni nie uczyli technik modlitwy, sposobów, form i rodzajów, ale uczyli czegoś, co można byłoby nazwać taką dyspozycją duchową, wewnętrzną postawą, która otwiera nas na życie modlitwy i w ogóle je umożliwia. Rzecz jest w tym, że kiedy człowiek nie zna technik modlitwy, kiedy nie zna sposobów, to mu to utrudnia modlitwę, to prawda, ale nie uniemożliwia jej. Natomiast jeżeli nie ma wewnętrznej postawy, jeżeli nie ma tego właśnie takiej duchowej dyspozycji, to wtedy w ogóle nie da się modlić, bo wtedy człowiek działa wbrew łasce i wtedy naprawdę z Panem Bogiem się nie spotka na tej modlitwie. Więc co się będzie rozumiało przez tą duchową dyspozycję? Po pierwsze będzie chodziło o takie fundamentalne ukierunkowanie na Pana Boga naszego życia. I tego, co to w praktyce oznacza, że człowiek jest ukierunkowany na Niego. Po drugie, będzie chodziło o to, żeby sobie uświadomić, kim ja jestem, kim jest Bóg. I znaleźć się na właściwej płaszczyźnie w tej relacji. Uświadomienie sobie tego, kim ja jestem, kim jest On i jakie to ma konsekwencje dla sposobu budowania tej relacji z Nim, jest super ważne. Po trzecie, będzie chodziło o to, żeby uświadomić sobie, czym w ogóle modlitwa jest. A co jest tylko jej karykaturą, albo co jest błędnym wyobrażeniem o modlitwie. Bo może się okazać, że pewne rzeczy nam nie działają, dlatego że niekoniecznie dobrze ją rozumiemy i oczekujemy od modlitwy tego, co ona faktycznie może nam dać. Czwarta rzecz to będzie skrucha, czyli taka gotowość do tego, żeby uświadomić sobie własną grzeszność i stanąć przed Panem Bogiem w takiej postawie. Bo skrucha rodzi pokorę. A ona jest fundamentalną cnotą do tego, żeby budować z Panem Bogiem relacje. Oczywiście nie obawiajcie się, nie weźmiemy wszystkiego sobie na dzisiaj. To rozłożymy na parę miesięcy. Ale chcę zacząć od takiego trochę może dołującego tekstu i cytatu, ale lepiej na początku sobie uświadomić pewne rzeczy, niż potem mieć rozczarowania. Nawet jeżeli to jest jakoś tam dołujące. Przeczytam wam taki tekst, który oczywiście pochodzi od ojców pustyni, bo generalnie ich dzisiaj będę tylko cytował. Kiedyś do Abby Agatona przyszli bracia, w ogóle żeby wiedzieć, ojcowie pustyni, czyli pierwsi mnisi, jesteśmy drugi, trzeci wiek na pustyni egipskiej. Po nich zachowały się takie pisma, które się nazywają apoftygmata, czyli ich takie myśli. Generalnie te myśli rodzą się z takich dialogów między Abbą, czyli ojcem, czyli już takim doświadczonym mnichem, a nowicjuszami, którzy do niego przychodzą. I któregoś razu właśnie tacy nowicjusze przyszli do Abby Agatona i mówią: Abba, i tu zacznę cytować. Abba, która cnota lub dzieło jest najtrudniejsze ze wszystkich? Abba Agaton odrzekł: Wybaczcie, wydaje mi się, że nie ma trudu tak wielkiego jak modlitwa. Bo zawsze, kiedy człowiek chce się modlić, nieprzyjaciele starają się mu przeszkadzać. Wiedzą bowiem, że mu inaczej nic nie zrobią, a tylko gdyby go powstrzymali od modlitwy. I w każdym innym ćwiczeniu, jakiego by się człowiek podjął, jeśli jest wytrwały, zdobywa łatwość. W modlitwie zaś aż do ostatniego tchu potrzeba walki. To jest dołujące. Nie ma nic trudniejszego niż modlitwa. Moje doświadczenie spowiadania jest takie, że bardzo wiele osób to potwierdza. I bez względu na to, na jakim jesteśmy etapie życia duchowego, bez względu na to, jaka jest nasza sytuacja taka społeczna, czy jesteśmy księżmi, czy siostrami zakonnymi, klerykami, czy żyjemy w małżeństwie, czy studentami, czy doświadczonymi ludźmi, generalnie non-stop się powtarza: nie umiem się modlić. Jest to dla mnie trudne. Nie wiem, czy tak macie. Jeżeli nie, no to sorry, że wam zabieram czas. Ale jeżeli odnajdujecie się w tym, że modlitwa jest dla was trudna i macie w tym trudność, to pierwsza rzecz jest taka: to normalne. To zawsze będzie trudne. I nie będzie takiego momentu w życiu modlitwy, że sobie obudzicie się rano i powiecie: Panie Boże, jejku, 32 lata trenuję modlitwę. Dzisiaj to tak w ogóle na luziku. Nie, po prostu tak to nie działa. To będzie zawsze walka. Dlaczego? Bo zły będzie o to walczył, żebyście rezygnowali z modlitwy. Przede wszystkim będzie o to zabiegał i o to walczył. Wszystkie inne grzechy służą tylko temu, żeby was odciągnąć od modlitwy. Żeby przekonać was, że Bóg nie jest po waszej stronie, że Bóg nie ma dla was czasu, że Bóg was nie kocha, że nie jest wami zainteresowany, że wam nie wybaczy, że w takiej sytuacji grzeszności nie da się z nim rozmawiać i w ogóle nie wypada. I milion innych różnych argumentów, żeby przekonać was, że modlitwa nie ma sensu. Więc będzie do końca walczył, żeby człowieka od modlitwy oderwać. Ale jak to zrobić? Jeżeli już o tym wiem, że modlitwa jest trudna, to jak o nią walczyć i na co zwrócić uwagę? I myślę, że pierwszym takim warunkiem dobrej modlitwy, owocnej modlitwy jest to, żeby ona zaczęła się od takiego fundamentalnego wyboru Boga jako najważniejszej mojej miłości w życiu. I naprawdę jakby od tego się dopiero zaczyna modlitwa. Nawet celowo nie powiedziałem, żeby Bóg był najwyższą wartością. Bo zwróćcie uwagę na to, że wartości są bezosobowe. One są super ważne, ale wartości się nie kocha. Do wartości można przygnąć, wartościami można żyć, wartością można podporządkować swoje życie, ale wobec wartości nie ma się relacji osobowej. A Bóg jest osobą. A co to oznacza? Ano oznacza to, że budowanie relacji z osobą, to znaczy z kimś, kto ma swoją wolę, kto ma swój umysł, kto kocha, kto podejmuje decyzje, a już nie jest takie łatwe. Nie jest łatwe, ponieważ nie wiemy do końca, czego się możemy po nim spodziewać. Ponieważ nie wiemy, jak on zareaguje albo nie zareaguje. Nie wiemy, czego dla mnie będzie chciał, a czego nie. Więc wybór Boga jako Boga, wybór Boga jako największej mojej miłości otwiera w ogóle taką przestrzeń relacji z Bogiem, w której ja mogę z Nim rozmawiać, bo jest osobą, więc mogę z Nim rozmawiać, a równocześnie ustawiam je we właściwym miejscu. Ja nie jestem kimś, kto ma całą tę rozmowę poprowadzić. Nie jestem kimś, kto ma być wodzirejem tej rozmowy. Nie jestem kimś, kto ma zagadać tę osobę, a wręcz przeciwnie. Z racji tego, że ja jestem stworzeniem, a On Bogiem, z racji tego, że ja jestem niebotycznie mniejszy niż On, to generalnie ja raczej powinienem słuchać, a On powinien mówić. Ale my od tego uciekamy. Jedna z największych trudności właśnie w tym, żeby w ogóle do modlitwy uklęknąć i jak już się modlimy, to jest to, żeby Bóg jednak mógł mówić. Oczywiście pierwsze, co nam się uruchamia wtedy w głowie, to fajnie księdzu tak powiedzieć, że Bóg mówi do nas na modlitwie. No z całym szacunkiem, ale ja niewiele słyszę. Ja też tak powiem. Niewiele słyszę. To znaczy rzadko jest tak, że mam absolutne przeświadczenie, że Bóg właśnie do mnie teraz mówi. Ale wiecie dlaczego? Po pierwsze dlatego, że nie trzeba wiele mówić, żeby mądrze mówić. Jak się ma nie za bardzo dużo do powiedzenia, to się raczej dłużej mówi wtedy. Po drugie, ja bardzo często nie daję Panu Bogu szansy na to, żeby powiedział. Nie wytrzymuję tego momentu ciszy. Nie wytrzymuję tego i uciekam w moje gadulstwo, w moje formy modlitwy, w to, co ja bym mu chciał powiedzieć. Nie jestem gotowy słuchać jego milczenia. A zwróćcie uwagę na to, że nawet w relacjach międzyludzkich brak odpowiedzi na niektóre pytania też jest odpowiedzią. W relacji z Panem Bogiem również. Zwróćcie uwagę na to, że nie dajemy mu szans na to, żeby on zadecydował, w jaki sposób, kiedy do nas powiedzieć. To my mu próbujemy narzucić. Nie dajemy mu szansy na to, żeby powiedział nam naprawdę to, co chce powiedzieć, bo raczej przychodzimy na potwierdzenie tego, co my mu, co byśmy chcieli od niego usłyszeć. I boimy się słów, które faktycznie nam chce powiedzieć. Nie mamy co do nich przekonania. Nie ufamy im. Raczej byśmy chcieli, żeby Pan Bóg potwierdził nasz sposób myślenia, dał nam odpowiedzi według tych, które my mu jakoś tam daliśmy już i zasugerowaliśmy. I to jest chyba największa trudność, że my uciekamy. Uciekamy od modlitwy, bo czujemy, że się tego boimy. Że boimy się Boga, ale nie w takim dobrym znaczeniu bojaźni. Tylko boimy się tego, że Bóg wejdzie w nasze życie i naprawdę się w nie zaangażuje. Że Jego wola się zacznie dziać, a niekoniecznie Jego wola jest tą, którą ja dzisiaj się zgadzam i na którą mam pomysł i jakbym chciał, żeby moje życie wyglądało. Że czujemy, że jak zaprosimy Pana Boga tak naprawdę do naszego życia, no to On będzie od nas wymagał zaangażowania, pracy, a ja już się rozsiadłem w życiu. Jest już mi jakoś tam wygodnie. Więc wtedy albo w ogóle się nie modlę, albo modlę się tak, żeby Bóg mógł niewiele powiedzieć, żeby przypadkiem Go nie słuchać, żeby przypadkiem Panu Bogu nie dać szansy na to, żeby coś w moim życiu zmienił. Trzecia rzecz, taka niesamowicie ważna, jest to, że kiedy już nawet mamy pragnienie, żeby się modlić, kiedy jesteśmy sobie, jakoś uświadomiamy sobie to, że ta modlitwa będzie trudna i że to będzie walka i że na modlitwie ja mam przede wszystkim słuchać Pana Boga, a nie dyktować Mu, to wtedy jeszcze potrzeba z naszej strony takiej naprawdę chcenia, tego, że żeby zrobić taki krok, takie zaangażowanie, że ja naprawdę, Panie Boże, jeżeli wybieram Ciebie, jeżeli jesteś miłością mojego życia, jeżeli chcę z Tobą budować moje życie, to poświęcę Ci ten moment, ten czas. To jest coś, co święta Teresa z Awila nazywała tak bardzo ładnie, pieszczotliwie, że potrzeba takiego maleńkiego zdecydowania z naszej strony. Takie maleńkie zdecydowanie, które już wystarczy, żeby rozpocząć przygodę z Panem Bogiem. Ale nam często i tego maleńkiego zdecydowania nie wystarcza i nam tego brakuje. Mało tego, że kiedy już damy Panu Bogu to maleńkie zdecydowanie, to może się okazać, że ono stanie się czymś wielkim, że ono nas całych pochłonie, całych zaangażuje. Przeczytam Wam też taką piękną opowieść ojców pustyni. Tym razem przychodzi Abba Lot do Abby Józefa i mówi mu tak. Abba, jak umiem, tak wypełniam moją małą regułę co do oficjum, postu, modlitwy, rozmyślania i milczenia. Jak umiem, tak się staram o czystość myśli. Co mam jeszcze robić ponadto? A starzec powstał i wyciągnął ręce do nieba i jego palce stały się jakby 10 pochodni. I rzekł, jeśli chcesz, stań się cały jak płomień. Powiecie, no trochę fantastyczna historyjka. Ale idea jest bardzo prosta. Jeżeli naprawdę chcesz przeżyć przygodę z Bogiem, jeżeli naprawdę chcesz się zaangażować w tę relację, jeśli naprawdę chcesz, żeby On był Bogiem, a Ty Jego sługą, jeżeli chcesz Mu podporządkować swoje życie, to zgódź się na to, żebyś cały płonął tym ogniem. Żeby całego Ciebie, z całym Twoim życiem, ze wszystkimi Twoimi decyzjami, z wszystkim, co robisz w życiu, z wszystkimi relacjami, żeby ten ogień Cię zapalił. Żeby Cię porwał. Cały płoń dla Pana Boga. Nie tylko troszkę. Od troszkę się zaczyna. Ale bądź gotowy na to, że ten ogień bardzo szybko się będzie chciał rozprzestrzeniać. Ale to jakby znów zamyka klamrą tą pierwszą sprawę. Jeżeli boisz się tego, co Bóg od ciebie chce, to wtedy też nie zgodzisz się na to, żeby ten ogień cię pochłonął. Żeby ten ogień cię całego zapalił. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj wam powiem, dotyczy tego, że bardzo dużą przeszkodą, i to zaraz na początku życia modlitwy, jest taka pokusa, która niestety ciągle nam towarzyszy i ciągle na nią się łapiemy. Że na modlitwie powinniśmy coś przeżywać i coś odczuwać. To jest taka pokusa, która też jest obecna niestety w nas, księżach. Ponieważ bardzo często próbujemy wam zaoferować takie duszpasterstwo pełne emocji i przeżyć. Trochę tak jakbyśmy byli organizatorami takich właśnie doświadczeń religijnych, przeżyć duchowych. To jest wielka pokusa, dlatego że na samym początku życia wiary może to jest taki haczyk, na który daje się złapać tę rybę. Może to jest coś, czego faktycznie potrzebujemy, żeby jakoś zwrócić się ku Bogu. Ale to bardzo szybko w nas gaśnie. To nie jest ogień, który może płonąć przez całe nasze życie i przez wiele lat. Już nie mówiąc o tym, że summa summarum, my tam naprawdę Pana Boga wtedy nie spotykamy. Jeżeli nasze doświadczenie modlitwy jest oparte na przeżyciach, poruszeniach, to my się tam tylko ze sobą spotykamy. Twoje emocje są twoimi emocjami. Bóg nie jest twoją emocją. Bóg nie jest twoim przeżyciem. Tam jesteś tylko ty. To może cię ku niemu jakoś zwróciło i ku niego, do niego skierowało. Ale to się nie utrzyma na długi czas. Bo potem jest cisza. Potem jest milczenie Boga. Potem jest pustka przeżyć. A potem jest rozczarowanie i zniechęcenie tym Bogiem, bo czemu On nie podtrzymuje tych doświadczeń? Dlaczego ja już Go nie czuję? Dlaczego Go nie przeżywam? I rozczarowanie. I rezygnacja z modlitwy. Bo wydaje się, że ona mi już niewiele daje, jakby w ogóle miała nam cokolwiek dawać. Bo niewiele przeżywam, jakbym cokolwiek miał na niej przeżywać. Bo niewiele mam poruszeń, jakby chodziło w niej o poruszenia. Bo zobaczcie, że za tymi wszystkimi konceptami stoi tylko jeden. Modlitwa jako coś użytecznego dla nas. Bóg, który ma być takim narzędziem, maszynką, jakkolwiek go nazwiemy, ma być rzeczą, ma być czymś, bo przeżywa się coś, a On nie jest czymś, nie jest rzeczą, nie jest maszynką, jest kimś. I to kimś, komu ja mam być w życiu podporządkowany, a nie On mi. To ja mam być Jego sługą, a nie On moim. To ja mam Jemu się ofiarować, a On nie musi mi. Choć to często robi. Wobec tego, jeżeli złapiemy się na taką pokusę szukania w modlitwie czegoś, doświadczeń, przeżyć, poruszeń, to bardzo szybko z niej po prostu zrezygnujemy. Stanie się dla nas nudna, mało atrakcyjna. Bo summa summarum, sami sobą się bardzo szybko nudzimy. Tylko decyzja spotkania z Bogiem i bycia dla Niego, ofiarowania się Jemu, jest sensowna i wartościowa. Dlatego miarą modlitwy nie jest miara naszych przeżyć, tylko miara wierności, nawet w doświadczeniu ciemności, pustki, milczenia Boga. Pytanie o modlitwę jest zawsze pytaniem, czy jesteś jej wierny, czy z niej nie rezygnujesz. Tam będziecie widzieć, na jakim etapie życia duchowego jesteście. I pozwólcie, że zakończę jeszcze jedną historią z ojców pustyni. To jest kolejna historia, w której przychodzi do jednego z ojców. Tym razem akurat nie żaden uczeń, tylko przychodzi do niego szatan. Ale w jaki sposób? Posłuchajcie. Któregoś razu przyszedł do niego diabeł i pokazał mu się w świetlistej postaci, mówiąc: jestem Chrystusem. Na jego widok starzec zamknął oczy. Diabeł zapytał: dlaczego oczy zamykasz? Jestem przecież Chrystus. A starzec na to: ja nie chcę Chrystusa oglądać na ziemi, tylko w niebie. Na te słowa diabeł zniknął. To właśnie opowieść o tym, że jeżeli będziesz szukał duchowych uniesień, duchowych przeżyć i poruszeń, jeżeli będziesz chciał oglądać własnymi oczami Chrystusa Pana już tu na ziemi, to będzie jedyne Twoje oczekiwanie. Jeżeli będziesz oczekiwał tylko cudów i nieprawdopodobnych takich uniesień i mistycznych doświadczeń, to wiedz, że tam nie ma Go. Że to nie jest właściwa droga. Że znacznie bardziej właśnie Chrystus Pan przyjdzie w ciszy, w doświadczeniu milczenia, ale w wierności serca. Wierności, która nie rezygnuje z modlitwy każdego dnia, codziennie. Czego sobie i wam z serca życzę. Amen.